Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich, jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy, postawimy trzy namioty, jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie. I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, Jezus wiedział, że męka, Jego męka, która miała już coraz bliższy termin, że tak powiem, której uczniami mieli być, świadkami mieli być uczniowie, miała być dla nich wstrząsem. Oni zostawili majątki, oni zostawili rodziny, oni poszli za Nim. Jezus był dla nich idolem, mądry, mocny, cuda robił, chleb rozmnażał, morze uciszał. I nagle mieli zobaczyć tego Jezusa poniżonego, słabego, wyśmianego, oplutego. To miał być dla nich wstrząs. A szatan oczywiście krążył i mówił: zdradził was, zawiódł was, otumanił was. I Jezus teraz chce ich umocnić na tą godzinę męki, na Wielki Czwartek i Wielki Piątek. I proszę zwrócić uwagę, co robi, że Jezus nie mówi: uwaga apostołowie, teraz będzie tydzień szkolenia, bo czekają was trudne rzeczy, czy teraz musicie pościć, będziemy pościć co dwa dni. Nie mówi tego, nie musztruje ich duchowo. No tylko Jezus co robi właśnie? Kochani, ja wam kiedyś mówiłem, że w Panu Bogu, Pan Bóg jako taki nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Pan Bóg ma cechy w sobie i męskie, i żeńskie. Rozdzielił to, stwarzając człowieka mężczyzną i kobietą. Ale sam w sobie jest także kobietą. I proszę zwrócić uwagę, jak Jezus dzisiaj wybiera typowo kobiecy sposób na to, żeby zatrzymać apostołów przy sobie, kiedy zobaczą go, przepraszam, w pojęciu ludzkim, brzydkiego. Pokazuje im swoje piękno. Drogie Panie, wszystkie to stosujecie, jak chcecie mężczyznę zatrzymać przy sobie, czy żeby przykleić go do siebie, no to te dezodoranty psikają na potęgę, te falbanki, wszystkie obcasy stukają tutaj przy świętej Anie, jak dużo młodzieży i studentów. Zatrzymać piękne. Jezus mówi tak: będziecie mieli pokusę ode mnie odejść, to zobaczcie moje piękno. Ale teraz proszę zwrócić uwagę. Apostoł zapisał bardzo ciekawie, że jego odzienie stało się tak białe, jak żaden wytwórca sukna na ziemi wybielić nie zdoła, czyli po prostu powiedział, to przekraczało wszystkie naturalne metody, dlatego ewangelista nie próbuje opisać, jak to wyglądało. Po prostu żaden film, najlepsza technika filmowa, komputerowa nie odegrałaby tego piękna, bo ono pochodziło z innego świata. Ale proszę zwrócić uwagę, że to piękno ogarnęło apostołów całe i oni ciekawie zareagowali, bo oni się przestraszyli. Nie jest napisane, że oni byli pełni podziwu. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. Kiedy my się zaczynamy bać? Proszę Państwa, my się zaczynamy bać, kiedy sytuacja się wymyka spod kontroli. Jak nas boli gardło, to my sobie łykniemy pigułkę czy postawę pigułkę, to my nad bólem gardła mamy kontrolę, nawet jeśli poboli, to wiemy, że tydzień się skończy. Jeśli pan doktor niestety mówi, że ten guz jest podejrzany, to my się zaczynamy bać, bo my wiemy, że są takie guzy, na które medycyna nie ma sposobu. Jeśli my idziemy ulicą i idą jakieś dzieci, to my dzieci to tam mamy pod kontrolą, ale jak za nami idzie dwóch podejrzanych panów i przyspiesza krok w ciemnej ulicy, to my się zaczynamy bać. My się boimy, kiedy zaczynamy tracić kontrolę nad sytuacją. I to piękno musiało być tak nie z tego świata. To było nie piękna pocztówka czy piękny pierścionek, że apostołowie popatrzyli i powiedzieli: ho, 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 no ładnie, żeś się Pan Jezu przebrał. Skąd masz taką suknię? To po prostu ich zaczęło ogarniać, nie wiem, ze wszystkich stron, to zaczęło ogarniać ich zmysły, serca, wrażenie. Proszę Państwa, no to było coś nieprawdopodobnego. Tyle Wam mogę powiedzieć, co napisał ewangelista. I jeszcze jedna rzecz. Zjawił się obłok osłaniający ich. Nie Pana Jezusa osłaniający. Ich osłaniają. A przed czym im trzeba osłaniać? Kochani, trzeba było ich osłaniać przed nieprawdopodobnym pięknem, bo to piękno mogło, no przepraszam za jakieś może nieudolne porównanie, rozsadzić ich zmysły, rozsadzić ich zdolność pojmowania. Dlatego jest napisane w Piśmie Świętym, nikt Boga nie może oglądać i zostać przy życiu. My często mówimy, oj, Pan Bóg mógłby mi się pokazać. My myślimy, że Pan Bóg to będzie taki ładny aktor w garniturze, jeszcze podświetlony. Człowieku i ludzie, jakby się nam Pan Bóg pokazał, to z naszym człowieczeństwem byłyby kłopoty. Oni, żeby przeżyć to widzenie, musieli być osłonięci. To jest coś nieprawdopodobnego dla człowieka, dla naszych zmysłów. Ale to zadziałało, bo Piotr mówi, ja już nigdzie nie chcę iść. Piotr zapomniał o rybach, o jedzeniu, o winie, o kolacji. Piotr zapomniał o zachodach słońca, o jeziorze Genezaret. Piotr widział w Ziemi Świętej, jeśli ktoś z Państwa był, to Ziemia Święta jest piękna, zachody słońca. A Piotr już mówi, ja już nic nie chcę oglądać. Ja, Panie Boże, stawiamy tu namioty i zostańmy. Ja chcę tylko już widzieć to. I dlatego Pan Bóg nie robi spektakularnych cudów. Jakby zrobił święty Jany, proszę Państwa, siedzieliśmy do jutra, do pojutrze, Wasze dzieci by czekały na kolację, na tatę, na mamę. My nic byśmy już nie chcieli. Żona by nie chciała męża, mąż żony. Co za tragedia by była. I dlatego Bóg tonuje nam wrażenia różnego rodzaju, a my myślimy, że On jest jakiś podejrzany i słaby. To zadziałało. Piotr mówi, ja już nigdy nie chcę iść, Panie, ja chcę tylko Ciebie, ja chcę tylko to oglądać, ja chcę to przeżywać, ja chcę to widzieć. Ale Jezus mówi, schodzimy z góry Tabor. Ja tylko jeszcze raz przypomnę, bo w wakacyjnych Ewangeliach znowu napotykamy na ten sam zwrot. Pamiętacie, jak Jezus kazał apostołom iść odpocząć? To powiedział, zaprowadził ich na pustynię, a więc w trudne miejsce. Pustynia to nie jest ośrodek czasowy. I zaprowadził ich osobno. Dzisiaj mamy, zaprowadził ich, żeby zobaczyli Boga na górę wysoką i zaprowadził ich osobno. Czyli nie zobaczysz Jezusa na płociźnie. Płytkie filmy, płytkie gadki, płytkie plotki, płycizna religijna, to musi być zmaganie o samego siebie. Ktoś mi kiedyś ładnie tak dał to porównanie, że na czym polega problem, że człowiek jest coraz głębszy. Że zaczyna przejmować się przekazaniami w odwrotnej kolejności. Przejmuje się dziesiątym, ojej, pożądam jakiejś kobiety, ojej, jestem zazdrosny o pieniądze. Potem się przejmuje tam szóstym, piątym, czwartym, Dzień Święty, już jak ktoś nie chodzi do kościoła, prawda? I na końcu zaczyna się przejmować przekazaniem pierwszym. Boże, czy Bóg jest moim Panem? Bo proszę Państwa, w kościele można mieć różnych panów, a niekoniecznie Boga. Ale to tak na marginesie. Więc musi być płcizna i musi być osobno. Kochani, przekleństwem naszym jest często to, że jesteśmy tak nieprawdopodobnie uzależnieni od innych ludzi. Muszę zapisać syna na angielski, bo już wszyscy chłopcy chodzą na angielski. No jestem zdruzgotana, bo ostatnia moja koleżanka z klasy wyszła za mąż, ja zostałam jako ostatni singiel. Muszę wyjść za mąż szybko, nie to, że Bóg mnie do tego powołuje, tylko wszystkie koleżanki wyszły, jak ja się prezentuję. Chcę zwrócić uwagę, kochanie, musimy pojechać na Majorkę, bo wszyscy jeżdżą na Majorkę. Prawda? My już zapomnieliśmy, co my chcemy naprawdę jako ja, bo my żyjemy chceniem innych ludzi. Media narzucają. I Bóg nie będzie z Tobą rozmawiał w perspektywie Twoich sąsiadów, koleżanek w pracy. Bóg chce Ci się pokazać Tobie jako samemu. Ale to tylko taka dygresja. Natomiast jest właśnie znowu problem. Wracamy do naszego tematu wakacyjnego. Że Jezus chce umocnić duchowo apostołów przez to, że On chce wzmocnić ich pragnienie. Pragnijcie mnie, zobaczcie jak jestem piękny, zapragnijcie mnie, pożądajcie mnie. My to słowo jednocześnie w języku polskim no, kojarzymy ze sprawą seksu, ale prawda, niektórzy ludzie pożądają też i kariery, sławy, samochodu i pieniędzy. I Jezus, ja nie boję się używać tutaj tego słowa, Jezus mówi, pożądajcie mnie po prostu. Zobaczcie, jak jestem piękny. Dlaczego zabrał akurat tych apostołów? Piotra, Jakuba i Jana. Proszę właśnie zwrócić uwagę, to byli trzej, o ile tak można powiedzieć, ulubieni apostołowie Jezusa. Zabrał ich na górę Tabor. Zabrał ich, kiedy wskrzeszał córkę przełożonego synagogi, zabrał ich do ogrójca. Co się Panu Jezusowi podobało w Piotrze, Jakubie i Janie? Otóż byli to ludzie pełni pragnienia. Piotr ciągle czegoś chciał. On nie chodził, on się rzucał. Jak tylko pierwsze spotkanie z Jezusem, Jezus zrobił cudowny połów, Piotr rzucił się do nóg Jezusa. Panie, odejdź ode mnie, bo jestem grzeszny. Potem chciał chodzić po wodzie, potem wyciągnął miecz, potem skoczył w ubraniu do wody, bo płynął do Pana Jezusa, potem mówił, nikt cię nie opuści, wszyscy cię opuszczą, to ja przy tobie zostanę. Piotr ciągle czegoś chciał, jemu się ciągle czegoś brakowało, on ciągle czegoś właśnie pożądał. Jezus mówi, no taki mi pasuje. Wiecie, z kim się najgorzej Jezus nie może dogadać? Idziesz do kina? Chodź potańczyć. Kup sobie nową sukienkę. Nie ma sensu. A może byś poszedł na jakieś studia? Nie dam rady. Nic mi się... A co byś chciał? Siedzieć w domu. Proszę zwrócić uwagę, Jakub i Jan. Jak ich Jezus nazwał? Jezus im nadał przydomek. Ale ten Jezus to miał nieprawdopodobny pomysł. Jakoś do mnie w tym tygodniu, kiedy do Państwa szykowałem te refleksje, dotarło, że Jezus dwóch swoich apostołów nazwał synami gromu. Wyobraźcie sobie, proszę Państwa, że córka przychodzi i mówi, mamo, poznaj mój narzeczony, taką maksywkę, syn gromu. Córeczko, zastanów się, co to jest. Syn gromu. I to mu pasowało. Ale oni mieli pomysły. Kiedy Jezus szukał noclegu w wiosce samarytańskiej i Samarytanie go nie przyjęli, synowie gromu mieli jeden pomysł. Huknąć tą wioskę piorunem i spalić to wszystko. Jezus mówi, uspokójcie się. Co wy chcecie robić? Ale to byli Jezusa. I dlaczego Jezus ich zabrał? Bo oni pragnęli. Przecież to Jakub z Janem nasłali na Pana Jezusa mamusię, żeby wyprosiła dla nich wysokie posady w Królestwie Niebieskim. Ale Jezus mówi, no głupie to chłopaki, niemiłosiernie, ale fantastyczni. Oni czegoś chcą. Proszę Państwa, ci, co czegoś chcą, oni są strasznie tacy, no trudni. Księdza, a jeszcze to by mi się książkę, księdza mogę do spowiedzi, a księdza zadzwonię, a księdza przyjdę. O Jezu, no dobra, chodź. Ale to jest siła Kościoła. Proszę Państwa, no popatrzmy na naszego kochanego, umiłowanego, ciągle w sercu noszonego i będzie tak na pewno do końca naszego życia Karola Wojtyłę. No czy on siedział w domu i odmawiał różańce? Grał w piłkę. I uwierzcie mi, i wy też wiecie, że Karolek Wojtyła nie stał na bramce i mówił, jak to dobrze, że wola Boża realizuje się przez ten mecz. Tylko mówił, chłopaki, musimy im dokopać. No na litość boską jestem prawie pewny. Janie Pawle, wybacz mi, że mówiłeś, że musimy im dokopać. A potem został aktorem. Chciał zostać aktorem. I co, myślicie, że jego marzenia to były wyrazić chwałę Pana na scenie? Na pewno chciał grać w teatrze starym, na pewno chciał być aktorem, który będzie coś znaczył. Proszę Państwa, wszyscy aktorzy mają to samo, no chcą, żeby im bili brawo. Proszę mi wybaczyć, to nie był próżny człowiek, ale to był normalny młody chłopak, czegoś ciągle chciał. I Pan Bóg mówił, no ten mi się podoba, ten ma pragnienia, ten ma ambicje. W piłkę gra, na kremówki chodzi, w teatrach różnych wierzy. Karol Wojtyła nam odsłonił malutki kawałek w Wadowicach swoich pragnień, ale tam się w tych Wadowicach działo. Proszę Państwa, wiecie, dlaczego mamy kłopoty z chrześcijaństwem? Bo nie mamy pragnień. Naprawdę, nie mamy pragnień. I Bóg się z nami nie może dogadać. Kto zabija pasję, niszczy istotę tego, co z ludzi czyni bohaterów wiary. Proszę zwrócić uwagę, to nie tylko apostołowie, a Dawid, największy król Izraela, no cudzołożnik i morderca. I tak sprytnie wymyślił zbrodnię. A co mówił święty Paweł przed nawróceniem? Przepraszam, o sobie sprzed nawrócenia. Dyszałem żądzą zabijania. I jego wybrał. Popatrzcie, Bóg popatrzył na mordercę i powiedział, ten mi jest potrzebny. Z tego będzie apostoł. Bo wielcy święci i wielcy grzesznicy zbudowani są z tej samej materii, z pragnień. I to jest właśnie dramat, że nam się już nie chce chcieć. I proszę mi wierzyć, że nieraz jest o wiele łatwiej uruchomić takiego człowieka, który przychodzi, mi księże, cudzołoże, a co kradnę, wplątałem się w afery, to jego jest łatwiej doprowadzić do Chrystusa, niż takiego, co mówi, nie, to nic ze mnie nie będzie. Ja się boję, proszę księdza, a wyjdzie coś z tego? Proszę mi wierzyć i dlatego Bóg się z nimi dogadywał, z tymi, co właśnie chodzili po drzewach, z tymi, co głośno krzyczeli. Bóg chce rozpalić nasze pragnienia, a proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj często właśnie to, co Państwu mówiłem o tym grzeszniku, przepraszam, o tym człowieku w depresji, którego niechcący uznano za bohatera rekolekcji, bo był tak smutny i taki zdruzgotany w klęczniku, że powiedzieli, to jest chrześcijanin. Dzisiaj mam odwrotny ideał. Dziś jak się chłopak rodzi, czy dziecko rodzi, to co słyszy od dzieciństwa? Siedź cicho, nie biegaj, złóż rączki, nie krzycz, prawda? Święty spokój. I ideałem chrześcijanina jest być miłym człowiekiem. To mi nieraz dziewczyny mówią, przecież mi wbijano do głowy, masz być miła. Taka dziewczyna z oazy, miła. Z całym szacunkiem dla oazy. Ale o wiele prędzej do Boga powie ta, co powie, a chodźcie nocą, przejdziemy do Słowacji na piwo. Ja miałem takie artystki w grupie, jak pojechałem w góry. One miały różne, a inne mówiły te miłe, no co ty, coś ty, coś ty Gośka. Otóż proszę mi zwrócić uwagę, Jezus mówi, błogosławieni, którzy pragną i łakną sprawiedliwości. Ale czy ty w ogóle czegoś pragniesz i łakniesz? Czy my nie pozbyliśmy się, czy byśmy się nie pozbyli pragnień i nie nazwaliśmy to kulturalną dojrzałością? Jeszcze raz wrócę do jednego fragmentu Ewangelii, do którego odwołałem się przed tygodniem, ale ja w tym tygodniu jeszcze nad nim pomyślałem trochę. Do tej Samarytanki przy studni. Ona przychodzi w południe, kiedy nikt nie nabierał wody, bo ona ma kochanka, miała już 5 mężów, teraz ma kochanka, wstydzi się ze swojego stylu życia i woli tak przyjść po wodę, żeby jej nikt nie widział. I spotyka ją Jezus, który daje do zrozumienia, że wie o niej wszystko i mówi, kobieto, twój sposób na życie nie działa. Dziewczyny, ile z was miało już jednego chłopaka, drugiego chłopaka, trzeciego, czwartego chłopaka, piątego i jest samotna i jest przekonana, że jest do niczego i wstydzi się ludzi. Proszę zwrócić uwagę, kobieta, kiedy nie wierzy w swoje piękno, nie chce się pokazywać. Idziemy na dancing, nie mam się w co ubrać, jestem nieuczesana. Są ludzie, którzy się pozamykali w sobie, bo żyją zniewoleni przez pornografię, masturbację, jakiś egoizm i nie, ja wolę siedzieć w domu, ja wolę siedzieć w domu. Kościół często staje się dla nich ucieczką. Jezus mówi do niej, że wie o niej wszystko i to jest dla niej nieprawdopodobne i dalej z nią życzliwie rozmawia. Ja kiedyś Państwu mówiłem, że my byśmy się wszyscy bardzo niepewnie poczuli, jakby przyszedł Jezus i powiedział, no to teraz pogadamy, ja wiem o Tobie wszystko. O kurczę, On wie o mnie wszystko. A Jezus o niej wie wszystko i z nią rozmawia. To robi na niej piorunujące wrażenie. Ona pierwszy raz w życiu jest kochana przez kogoś, kto o niej wie wszystko i jej nie odrzuca. My się bardzo boimy. Ja to, proszę Państwa, my księża to czujemy w konfesjonale, jak się ludzie boją powiedzieć o sobie wszystko. Bo jak ja księdzu powiem wszystko, no to po prostu wylecę z hukiem na krakowskie przedmieście. To zaczynamy to taką kulturalną spowiedź, no rozumie ksiądz, dzisiejszy świat sprzyja rozwojowi problemów, tak. I takie rozmowy dyplomatyczne, prawda? Waszyngton, Moskwa, w konfesjonale trwają. A Jezus mówi, kobieto, ja wiem o Tobie wszystko, o Twoich marzeniach, zboczeniach, skrzywieniach, świństwach, brudach. I ona mówi, i co teraz Jezus zrobi? A Jezus mówi, gdybyś Ty wiedziała, że ja mogę zaspokoić wszystkie Twoje pragnienia. I paradoksalnie, bo Jezus to mówi i w tym momencie zaspokaja, bo jej nie odtrąca, rozmawia z nią życzliwie. Kobicina zostawia wiadro przy tej studni, biegnie do ludzi. Ona, która przyszła to w południe, żeby nie... biegnie, mówi, ludzie, On wie o mnie wszystko i On ze mną życzliwie rozmawia. I Jezus jej powiedział, nareszcie zapragnęłaś. Nareszcie zapragnęłaś. Jeszcze jeden obraz Boży, tego starszego syna, też żeśmy o nim mówili w historii, przy powieści o marnotrawnym synu i miłosiernym ojcu. Ojcze, ja tylko Twoje obowiązki spełniam i nigdy nie przekroczyłem Twojego przykazania, a Tyś mi nigdy nie dał koźlęcia, żebym się bawił i cieszył. A Jezus, a ojciec mówi, a chciałeś kiedyś? Zatkało go. No w zasadzie nigdy nie chciałem. My mówimy, Panie Jezu, chodzę do spowiedzi co piątek i nie oglądam nikt nieprzyzwoitych filmów i modlę się i ciągle jestem smutna. Moje koleżanki niewierzące balują nad morzem, że aż hej. A Pan Jezus mówi, a modliłeś się kiedyś do mnie o balowanie? Miałeś nowennę w intencji balowania? No nie, o zdrowie cioci miałem i to o powołanie, ale o balowanie nie miałem. To spróbuj. Naprawdę, myśmy przestali pragnąć. Ten ojciec mówi, no trzeba było sobie wziąć koźle. Proszę bardzo, trzeba było sobie wziąć koźle. Wszystkie one są Twoje. Proszę zwrócić uwagę. Jezus wypędza kupców ze świątyni. Gorliwość o dom Boży pożera mnie. Jest w Piśmie Świętym napisane, że raczej był mocnego charakteru Pan Jezus. Pożerała go. To wszystko, cały Nowy Testament i Stary Testament to są ogromne pragnienia. Ogromne pragnienia. Jak to wam kiedyś mówiłem, Jezus śmigał z towarzyszami łódką po morzu. List do Hebrajczyków mówi, Bóg nasz jest ogniem pochłaniającym. Niemiłym facetem. Bóg nasz jest ogniem pochłaniającym. To, co Państwu mówiłem o tej stołówce w tym domu wczasowym, kiedy wszyscy siedzieli, to naprawdę nawet i namiętność małżeńska wygląda niekiedy jak zeszłoroczna owsianka. To kiedyś mi jedna powiedziała przeksiędza, dramat w moim małżeństwie, co się stało z moim mężem? A to zdradził panią? Nie, proszę księdza, jak wychodził do pracy, powiedział do mnie, pa, kochanie. Jak facet mówi pa, to jest dramat. Pa, kochanie. Ja myślałem, że mnie pocałuje, ściśnie, powie, kochanie, bądź szalona, jak wrócę z wieczorem, bo pa, kochanie, do widzenia, miły facet. Joasz, król Izraela, idzie do Elizeusza po radę. Król Izraela idzie do proroka po radę, bo wrogowie nadciągają. I Elizeusz, prorok, mówi, królu, weź strzały w rękę i uderz podłogę. I król wziął strzały i uderzył 3 razy. I prorok się wściekł, mówi. Trzeba było walnąć tymi strzałami 5 razy, 6 razy, a tak tylko 3 razy pokonasz swojego wroga. Gdybyś walnął 5, 6 razy, gdybyś był gwałtowny, pokonałbyś go 6 razy, a tak przegrasz. Gwałtownicy zdobywają Królestwo Boże. Ludzie gwałtowni zdobywają Królestwo Boże. Nie możemy tańca zredukować do musztry, proszę Państwa. Ale dlaczego my się boimy gwałtowności i pragnień? Ha, wracamy do tematu, do leitmotivu. Pycha. Bo jak się zapragnie, a nie wyjdzie, to co inni powiedzą? Lepiej nie pragnąć. Lepiej siedzieć w domu. Lepiej talent zakopać. Popatrzcie, kto został przez Pana Boga napomniany. Ten jeden, co zakopał talent. Panie, Ty chciałeś siać tam, gdzie nie siałeś. Ty chciałeś zbierać tam, gdzie nie położyłeś. Więc ja zakopałem swój talent, przyklepałem i czekałem na Ciebie, żeby nic nie stracić, ale i nic nie zyskać. I sługo gnuśny, mówi Pan, gnuśny, nie zaryzykowałeś, nie odkryłeś się. Trzeba się było zapisać na taniec, kurs tańca, zrobić kurs sternika, trzeba było coś robić, a nie siedzieć w domu i analizować swoją tragiczną sytuację. A jakbym oblał, no to byś stracił jeden talent, ale byś wygrał. Mamy często talenty złożone naprawdę głęboko w sejfie. Proszę zwrócić uwagę, jak się modli Jezus. Hebrajczyków 5:7 z głośnym wołaniem. Z głośnym wołaniem i płaczem zanosił on gorące prośby i błagania. Często się modlimy, Panie, dzięki Ci za dzisiejszy dzień, bądź z nami we wszystkim, co będziemy czynić. Taka, jak to ktoś powiedział, modlitwa przyciętych kwiatków. Czy są we mnie pragnienia? Czy ja czegoś pragnę? Czy ktoś nie podciął moich pragnień? Pewna kobieta rozmawiała z duszpasterzem o swoich problemach rodzinnych, wypłakała się godzinę, bardzo, bardzo inteligentna kobieta, opowiadała o tragedii, mąż ją zostawił, ją z dziećmi, mówi o tym godzinę i on w końcu mówi, dobrze, to może się na koniec pomodlimy, niech Pani zaniesie jakąś modlitwę do Boga. Ona złożyła ręce, mówi, Panie Boże, bądź ze mną we wszystkim i powiedz mi, co mam w tej sytuacji zrobić, mój Ojcu i Syna i Ducha Świętego. On mówi, Pani chyba żartuje. Pani chyba żartuje. Po godzinie opowiadania o takim dramacie, kiedy Pani dzieci są zagrożone, Pani wypowiada jakąś formułkę, ją szepcze. Ja myślałem, że Pani krzyknie, że Pani gruchnie na kolana, że się ten dom zatrzęsie. Czy my pragniemy? Bóg cały czas czeka na nasze pragnienia. Oczywiście są ludzie, jak się patrzyło na pielgrzymkę, która wychodziła w strugach deszczu, no są to rzeczywiście ludzie pragnący. Mają tam różne motywacje w sercach, może nie wszyscy do końca religijne, ale przynajmniej rzeczywiście to jest u Pana Boga nieprawdopodobne. On czeka na pragnących, bo pragnie nam dać dużo i mnóstwo. Tak mi się spodobał pewien wątek w jednym filmie. Ojciec wyjechał do pracy, już go parę lat nie było w domu, początek XX wieku, gdzieś na drugi koniec świata zawędrował w tej pogodzie za chlebem. Syna miał już takiego tam 20-letniego i pisze do niego list przed świętami, mówi, synku, tata Cię pozdrawia, tam już za pół roku wrócę do domu, ale mam dla Ciebie prezent świąteczny. Jak udasz się tam na ulicę, tam Avenue Street 13, tłamane przez 16, to tam będzie czekał dla ciebie prezent od taty. Udało mi się to załatwić. Chłopak te pędy, biegnie, że ktoś tam mu prezent od ojca przekaże. Przychodzi, dom wielki, piękny, ale zabity dechami, dzwoni, stuka, pusto. Co to ojciec zakpił ze mnie, czy to żart ma być? Ojciec przed świętami chyba zatelefonował, mówi, tato, aleś mnie zrobił, ja pobieleciałem na tą ulicę, tam miał być drobiazg od ciebie bożonarodzeniowy, a ojciec mówi, a kto ci powiedział, że to drobiazg? No przecież ci ten dom kupiłem, no. Tak, proszę państwa, wiecie dlaczego my przychodzimy i mówimy, no gdzie mi ten Pan Bóg pomaga? Gdzie mi ten Pan Bóg pomaga? Bo my czekamy na drobiazg. Pan Bóg mówi, mam dla ciebie prezent, dziewczyno. A dziewczyna mówi, brunet czy blondyn? Nie. Po raz pierwszy w życiu rozpłaczesz się ze szczęścia. Bez bruneta i bez blondyna. Wierzysz w to? Nie, sorry, Jezus, ale to niemożliwe. No to jak nie chcesz, jak chcesz drobiazg, to czekaj na drobiazg dalej. Ja daję domy, pałace. My po prostu, dary Boże są tak ogromne. Proszę państwa, lat temu 5-8 była dekoracja na Bożym Ciele przy świętej Annie, orzeł piastowski, taki niby ze skał, tutaj na frontonie świętej Anny. Pięknie się prezentował od strony ulicy Miodowej. I po Bożym Ciele, już my wszyscy księża tutaj odprawiliśmy mszę, poszliśmy na obiad, rozmawiamy oczywiście, jak to wypadło, jak to ile ludzi na procesji, no i mówimy, że ładny ten obraz był, przepraszam, ten orzeł był śliczny. A jedna ze sióstr zakonnych, taka starsza, mówi, który orzeł? No ten w ołtarzu, no wielki orzeł. Jaki orzeł? Przecież byłam na procesji, nie widziałam żadnego orła. No siostro, przecież ołtarz to był jeden wielki orzeł. Proszę państwa, ona wyszła ze świętej Anny, stanęła pod murem i nie widziała żadnego orła. Boże był za duży. My czekamy nieraz na kanarka, na wróbelka, a Pan Bóg daje nam gigantycznego orła. Gigantycznego orła. Spragnieni dostaną dużo. Spragnieni dostaną wszystko. Spragnieni będą mówić jak Piotr, Panie, osłoń nas tym obłokiem, bo nas to Twoje piękno rozsadza. Proszę zwrócić uwagę, ja kiedyś Wam opowiadałem o tej też starszej siostrze zakonnej, która tak się strasznie cieszyła, jak myśmy klerycy przychodzili, bo myśmy jedli to, co ona przygotowała. Ach, wy klerycy, jak przyjdziecie, to miło dla was gotować. Ci starsi prałaci grzebią na tym talerzu. Ale to ja rozmawiam z ludźmi, że jest taki model gości, że przychodzą do kogoś, zapraszasz kogoś na imieniny, prawda? Chodzisz, kupujesz, tam robisz jakieś zapiekanki, kanapeczki, a gość wchodzi i mówi, w progu, ja tylko wodę mineralną. Stary, nie masz ochoty go wywalić po schodach? Czy najpiękniejszy gość na świecie to mówi, ach, dużo masz tego żarcia, bo jestem strasznie głodny. Masz jeszcze w lodówce drugi talerz? Mogę pójść na całość? Pan Bóg z takimi chce rozmawiać. Panie Boże, dużo masz tych darów, ale jestem głodny. Miłości, chcę szczęścia. To, co mówiłem, psalm 16, łamane przez 11. Daj mi, Panie Boże, wieczne rozkosze po Twojej prawicy. Wieczne rozkosze po Twojej prawicy. Dlatego nie bójmy się pragnień. Świat nas chce właśnie wyzwolić z pragnień i usadzić przed telewizorem, żebyśmy żyli życiem jakiegoś tam Rambo, Spidermana i Batmana, a swoje pragnienia po prostu schowali. Żebyśmy się stali zależni od pilota. Jeszcze jest trochę wakacji dla wielu ludzi. Być może wielu z was powiedział, nie wyjadę, daleko, butów nie mam, a to na bilet, gdzie to jechać. Jedźcie, pragnijcie, szukajcie, chcijcie, bądźcie pełni pożądliwości na dary Boże. Hojnego dawcę miłuje Bóg, bo On sam jest hojnym dawcą dla rzeczywiście spragnionych. Amen. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował dla nas. Apostołowie zobaczyli tylko rąbek tego nieba i już zakręciło im się mocno w głowie. Dlatego pragnijmy gorąco, byśmy nie mieli udział w tym cudzie boskiego piękna. Módlmy się za Kościół Święty, za wszystkich biskupów i kapłanów, aby głoszeniem Słowa Bożego i sprawowaniem sakramentów zapalali w ludziach fascynację Bożym życiem. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za pielgrzymów, by maszerowali w zdrowiu, w harcie ducha, a przede wszystkim w miłości Bożej. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za tych, którzy za życia obumarli. Nic im się nie chce, w nic nie wierzą, chcieliby się tylko schować, płakać, analizować. Niech zmartwychwstaną, niech Bóg ich wskrzesi do życia pierw tu na ziemi, a potem do życia wiecznego. Ciebie prosimy. Pomódlmy się za wszystkich szukających swojego powołania, aby nie tyle planowali, kombinowali, targowali się z Panem Bogiem, ale by zaczęli Go słuchać. Ciebie prosimy. o Boże łaski w drodze do małżeństwa i w samym małżeństwie dla Ewy i Waldka. Ciebie prosimy i za nas tutaj zgromadzonych, abyśmy nie bali się zaryzykować, abyśmy talentów swojego nie zakopywali, abyśmy pamiętali, że tak jak Piotra, Jakuba i Jana, tak Bóg nawet bardziej kocha tych, co się pomylą, ale coś próbują robić, niż tych, którzy się asekuracyjnie wycofują ze wszystkiego. Ciebie prosimy. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś kiedyś, że bez Ciebie nic uczynić nie możemy. Ty jesteś źródłem pragnień. Niech Duch Święty rozpala w nas głód Bożej prawdy miłości, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.